podcasty w shop i wiesz więcej.
Dzień dobry, nazywam się Adam Krawczyk, jestem doktorem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a tak dokładnie konfliktu Hamasu z Izraelem. I żeby naświetlić w ogóle ten problem, trzeba w pewien sposób zdefiniować, czym jest terroryzm. Terroryzm jest to po prostu metoda działania lub zjawisko już w takim szerszej to perspektywie, metoda działania osiągnięcia pewnych celów głównie politycznych, ogólnie też można powiedzieć ideologicznych. Terroryzm nigdy nie jest działalnością tylko dla siebie. Terroryzm ma to, że osoby, które go dokonują tego w imię jakichś według nich wyższych celów, reprezentując społeczność, z której się wywodzą. Więc czy to będzie to terroryzm narodowo-wyzwoleńczy, wtedy te grupy reprezentują jakiś naród, który jest albo pod okupacją, albo w ogóle nie ma tego to narodu i nigdy nie miał tego państwa i to państwo dopiero będzie chciało być utworzone. Czy to jest to terroryzm ideologiczny, polityczny, tutaj mamy społeczność, która chce, domaga się zwiększenia pewnych praw, powiedzmy to pracowniczych, czy ogólnie to związanych z ideologią socjalistyczną, czy terroryzm prawicowy. Jak obecnie dzisiaj najbardziej rozpowszechnioną ideologią to terrorystyczną jest ideologia fundamentalizmu, z uwzględnieniem fundamentalizmu islamskiego, ale nie tylko to terroryzm fundamentalistyczny, to jest to terroryzm islamski, bo oczywiście w samym to konflikcie izraelsko-palestyńskim jest też fundamentalizm żydowski i takie organizacje żydowskiego fundamentalizmu dokonywały zamachów to terrorystycznych w czasie tego konfliktu. Tutaj w tym konflikcie czym jest Hamas? Hamas jest to organizacja narodowo-fundamentalistyczna, czyli z jednej strony ma tą ideologię narodowo-wyzwoleńczą, domaga się, czy po prostu jej działanie skupia się na utworzeniu państwa palestyńskiego na terenach obecnej części, czy całości, w zależności, czy tutaj będziemy rozpatrywać realne to możliwości Hamasu, czy jego kartę założycielską. I jeżeli to państwo już by powstało, żeby ono miało taki wymiar, powiedzmy, religijny. Jednak Hamas nie jest organizacją panislamską. Nigdy nie domagała się walki muzułmanów z chrześcijaństwem, czy w ogóle z religią judaistyczną na całym świecie. Ono skupia się jedynie na walce w Izraelu, czy w autonomii palestyńskiej. Jest to organizacja, która powstała w grudniu 1987 roku, na bazie innej organizacji, na bazie organizacji Al-Mujama Al-Islami. Al-Mujama Al-Islami została utworzona w 1973 roku przez religijnych gorliwców palestyńskich związanych z Bractwem Muzułmańskim. Na ich czele stał szejk Ahmed Yasin i była to organizacja w 99% charytatywna, w tamtym okresie praktycznie w 100%. Ona miała swoje meczety nauczania tej fundamentalistycznej myśli w meczetach, głównie w Strefie Gazy. Miała swoje żłobki, przedszkola, przychodnie, szkoły i rozrastała się. I w tym okresie, w latach 70. aż do 86. roku, ta organizacja, jak i wszystkie inne organizacje fundamentalistyczne, były wspierane przez Izrael. Izrael dotował fundamentalistów islamskich, jeśli chodzi o Palestyńczyków, żeby zrobić z nich przeciwwagę dla Fatahu, który wtedy walczył z Izraelem. Izrael sądził, że taka brytyjska metoda dziel i rządź będzie akuratnie dla niego korzystna, że stworzy dwa silne ugrupowania w Palestynie, które będą wzajemnie siebie zwalczać. Tak się nie stało. Al-Mujama Al-Islami przekształciła się w Hamas, a Hamas już ma zbrojne ramię, czyli brygadę męczennika Izzedina Al-Qassama, które zaczęły stosować metody terrorystyczne. I początkowo te metody były stosowane w czasie pierwszej intifady, czyli od 87 mniej więcej do 91 roku poprzedniego wieku, a główny taki apogeum tych metod terrorystycznych jest to okres drugiej intifady, czyli mniej więcej od 2000 roku, od wejścia premiera Izraela na wzgórze świątynię, które miało jego wejście z około 1000 zwolenników, miało sprofanować święte miejsca dla islamu. Wtedy ludność palestyńska po prostu uświadomiła sobie, że o państwie palestyńskim to może zapomnieć, a Ariel Sharon zrobił to w czasie kampanii wyborczej w taki sposób, żeby właśnie dokuczyć Palestyńczykom. I w tym okresie drugiej intifady głównie znane były zamachy z użyciem tak zwanych zamachowców samobójców, czyli męczenników, którzy dokonywali aktu samobójstwa, chociaż nie ma czegoś takiego jak samobójstwo w czasie zamachu to terrorystycznego. Jest to zawsze akt męczeństwa. Z tego względu szkolenie zamachowca samobójcy trwa prawie rok. Z tego względu, mimo że to wystarczy tak naprawdę 5 minut kogoś ubrać, czy to będzie w pas szachida, czy dać mu to plecak, czy jakąś to torbę wypełnioną ładunkiem wybuchowym, czy żeby wsiadł w samochód, który jest naładowany ładunkami wybuchowymi i wjechał w jakiś tłum, prawda, czy staranował samochód, autobus, to tak naprawdę samobójstwo jest grzechem śmiertelnym w każdej religii, więc a jeżeli organizacja jest organizacją religijną, fundamentalistyczną, musiała zmienić myślenie tej osoby. I dlatego zamach samobójczy jest aktem męczeństwa. Ta osoba miała mieć wewnętrzną przekonanie wewnętrzne, że dokonuje czegoś dobrego, że służy Bogu i ojczyźnie, poświęcając siebie. I dlatego ta osoba w dzień poprzedzający sam zamach dokonuje rytualnej oblucji, obmycia się, następnie przybiera białe szaty, w nocy się modli i śpi praktycznie obok z ułożonym to Koranem. Rano odczytuje tak zwany testament zamachowca samobójcy i następnie dokonuje tego aktu męczeństwa. I Hamas wyrastał na coraz potężniejszą siłę, na tyle potężną siłę, że zaczęło zagrażać właśnie głównej sile wśród Palestyńczyków, czyli organizacji Al-Fatah, organizacji Yasira Arafata. Po śmierci Arafata Hamas wygrywa wybory parlamentarne w 2006 roku. Jest to kwestia też w pewien sposób polityki międzynarodowej i pokazania przez świat, jak należy traktować Palestyńczyków. Świat, głównie Unia Europejska, Stany Zjednoczone naciskały, żeby w autonomii palestyńskiej odbyły się wybory parlamentarne. Jak wygrał Hamas, nie uznano tych wyborów, bo nie wygrała opcja Fatahu, tylko wygrał Hamas, a Hamas akurat jest nie po myśli tutaj opinii międzynarodowej. I ta sytuacja doprowadziła do wojny domowej, gdzie Fatah nie chciał oddać władzy i w pewien sposób ta wojna domowa zakończyła się podziałem. Zachodni brzeg Jordanu, tam kontroluje Fatah z prezydentem Abbasem, a strefę Gazy Hamas, wtedy z szefem Hamasu, Chaladem Meshalem. I dlaczego Palestyńczycy stosują metody to terrorystyczne? Metody uznane po prostu za barbarzyńskie i takie są w istocie. Dlatego, że nie ma możliwości utworzenia własnej armii. Palestyńczycy nie mogą mieć swojej armii. Są cały czas pod okupacją Izraela. Nie mają żadnych praktycznie możliwości stworzenia swojego państwa, a przez co nie mogą też posiadać żadnych swoich formacji wojskowych. Jest oczywiście policja palestyńska, autonomii palestyńskiej, czyli na skrawku ziemi utworzonej w 1996 roku, już po porozumieniach w Oslo, po porozumieniach w Camp David, ale tam też Izrael w każdej chwili najeżdża to te tereny i może je spacyfikować. Więc terroryzm jest jedyną metodą dość skuteczną. Trzeba też to powiedzieć, że dopóki Palestyńczycy nie stosowali metod terrorystycznych, o Palestyńczykach praktycznie nikt nie wiedział. Mimo że, i tutaj się troszkę wrócę do konfliktu, do samej jego to genezy, w 1947 roku ONZ w rezolucji 181 łamane przez 2 Zgromadzenia Ogólnego po mandacie brytyjskim miały powstać 2 państwa. Jedno państwo Palestyna, drugie państwo Izrael. Powstało jedno, tylko Izrael. Państwo Palestyna nie powstało. Dodatkowo około 750 tysięcy palestyńskich Arabów zostało zmuszonych do opuszczenia tych terenów. Większość zostali wypędzeni przez nowo przybyłych Żydów z Europy. I ta sytuacja wyglądała właśnie w ten sposób, że ta enklawa to terroryzmu, ekstremizmu czy radykalizmu to są obozy uchodźców, gdzie od pokoleń oni żyją po prostu w strasznych to warunkach, domagając się, żeby to państwo palestyńskie wreszcie powstało. I w 1967 roku Wojna sześciodniowa doprowadziła do kolejnej ekspulsji Arabów palestyńskich i kolejne setki tysięcy zostały przemieszczone z terenów mandatu brytyjskiego Palestyna. A sam Izrael rozrósł się aż do praktycznie do całości ziem tego mandatu, zabierając zachodni brzeg Jordanu, Jordanię, która wcześniej go miała, wzgórza Golan Syrii, jak i strefę Gazy i Półwysep Synaj Egiptowi. Półwysep Synaj został oddany Egiptowi w 1978 roku na porozumieniach Camp David I, ale strefa Gazy, zachodni brzeg Jordanu, jak i wzgórza Golan dalej są we władztwie Izraela. Czy ta sytuacja może wpłynąć na bezpieczeństwo regionalne? Oczywiście, że tak, z tego względu, że sam Hamas ma też w pewien sposób zwolenników w państwach ościennych, szczególnie w Libanie. Jest organizacja Hezbollah, czyli Hezbollah, Partia Boga, organizacja szyicka, która walczy z Izraelem, której powstanie również jest powstaniem do walki z Izraelem, z tego względu, że w 1982 roku Izrael po raz kolejny najechał na południowy Liban i przez 18 lat do 2000 roku okupował południowy Liban i do walki z tą okupacją stanął właśnie Hezbollah. To Hezbollah wymyślił bliskowschodnie zamachy to terrorystyczne z użyciem zamachowców samobójców. Wcześniej one były tylko stosowane praktycznie na Sri Lance przez LTTE, czyli tamilskie tygrysy wyzwoliciele Ilamu, a Hezbollah właśnie tą metodę rozpropagował i sam Hamas bardzo często czerpie różnego rodzaju przykłady z Hezbollahu dotyczące chociażby właśnie tych zamachów samobójczych, ale również utworzenia własnej to telewizji. Hezbollah ma telewizję Al-Manar, Hamas ma telewizję Al-Aqsa i wiele innych metod zostało przetransferowanych z Libanu właśnie od Hezbollahu, z tego względu, że Izrael w czasie pierwszej intifady popełnił kolejny błąd, a mianowicie 415 najważniejszych dowódców, przywódców, czy powiedzmy aktywistów związanych z Hamasem, przerzucił do Libanu, do Doliny Beka, dając po prostu im możliwość wyszkolenia się w obozach Hezbollahu. I oni wrócili po 2-3 latach do Palestyny z przeszkoleniem to terrorystycznym, przeszkoleniem wojskowym i mieli już umiejętność konstruowania ładunków wybuchowych i stworzenia struktur organizacji zbrojnej. Więc sytuacja jest taka, że dzisiaj Izrael prowadzi operację wielomiesięczną już praktycznie w strefie Gazy. Oprócz tego otwarty jest front pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, tylko trzeba powiedzieć, że Hezbollah nigdy praktycznie nie wszedł na tereny Izraela. To Izrael wchodzi na tereny południowego Libanu, Hezbollah w drugą stronę wystrzeliwuje jedynie to rakiety, które zagrażają północnym miastom. Głównie to zagrożone jest na przykład to Tel Awiw. I następny konflikt praktycznie, jeśli chodzi o granice Izraela, czyli zachodni brzeg Jordanu, tam sytuacja jest taka sama mniej więcej jak w strefie Gazy, czyli te tereny są kontrolowane przez Izrael. Jest tam w miarę spokojnie, chociaż też dochodzi do różnego rodzaju aktów z użyciem przemocy. Spokojnie jest dlatego, że tam rządzi Fatah i Izrael obecnie nie ma zamiaru pacyfikować Fatahu, ale trzeba pamiętać od czego zaczął się ten konflikt obecny, a mianowicie od zamachu Hamasu w październiku ubiegłego roku. Był to największy zamach to terrorystyczny na Bliskim Wschodzie. Wcześniej miano największego, bo to zamach żydowskiej organizacji Irgun, gdy Żydzi walczyli o swoje państwo, to Palestyna. W 1946 roku został wysadzony hotel króla Dawida i tam zginęło 91 osób, ale ten zamach Hamasu, gdzie zginęło 1400 osób, jest to zamach, który nigdy nie miał miejsca na terenie Bliskiego Wschodu. W tym zamachu zginęło więcej osób niż w czasie pierwszej i drugiej intifady. I czy by Izrael wiedział o tym zamachu? I ja z punktu widzenia tego, że badam już ten konflikt od ponad 20 lat, tak, Izrael wiedział, że ten zamach nastąpi. Mógł nie znać dokładnej daty i mógł nie znać, powiedzmy, zasięgu, jakie ten zamach będzie miał skutki. Ale o samym zamachu jest niemożliwe, żeby wywiad wewnętrzny, czyli Shin Bet, i tego nie wiedział. I dokładnie wiedziano, mają wywiad elektroniczny, mają wywiad osobowy i Izrael dokładnie wiedział, że Hamas przygotowuje się do dużego zamachu. Sytuacja jest taka, że 3 tygodnie przed samym zamachem Izrael prawie już podpisał to porozumienie z Arabią Saudyjską o nowym ładzie na Bliskim Wschodzie. I Benjamin Netanyahu, który jest premierem Izraela, następnie w ONZ-cie pokazał mapę Izraela bez autonomii palestyńskiej. Czyli autonomia palestyńska według planów Izraela miała być zlikwidowana, więc Hamas w ten sposób próbował zerwać to porozumienie z Arabią Saudyjską. Więc dlaczego Arabia Saudyjska? Dlatego, że jest to największe czy najbogatsze państwo na terenie szerokiego Bliskiego Wschodu, bo mówimy tutaj też o państwach to Zatoki Perskiej, najbogatsze i mające największe wpływy w tym terenie. Poza tym to właśnie Arabia Saudyjska sprawuje nadzór nad wzgórzem świątynnym w Jerozolimie, czyli najświętszymi miejscami zarówno dla Żydów, jak i dla Arabów. Dla Arabów jest to trzecie najświętsze miejsce po Mekce i Medynie. Na wzgórzu świątynnym znajdują się dwa meczety, meczet Al-Aqsa i złoty meczet zwany meczetem Kopuła na skale, z tej skały Mahomet miał udać się w niebiosa. Dla Żydów jest to wzgórze świątynne, jest to miejsce, gdzie znajdowały się świątynie Salomona. Pierwsza została zburzona przez Babilończyków, druga zburzona przez Rzymian i zostało z samych tych budowli jedynie tak zwany mur zachodni, czyli ściana płaczu. Nie jest to ściana świątyni, jest to ściana muru okalającego świątynię, gdzie różni to pielgrzymi, osoby modlące się wkładają prośby do Boga akuratnie w szczeliny tutaj bloków skalnych. I Arabia Saudyjska jako główny rozdzielający karty na Bliskim Wschodzie miała możliwości właśnie w pewien sposób uczestniczenia w tym procesie nowego ładu na Bliskim Wschodzie. Trzeba pamiętać o Iranie. Iran wspiera zarówno Hamas, jak i Hezbollah. Więc rywalizacja między Arabią Saudyjską a Iranem też ma tutaj przemożny wpływ. I kwestia jest taka, że nie da się tego zbagatelizować. Jakie jest rozwiązanie tego konfliktu? Nie ma. Tak naprawdę nie ma rozwiązania tego konfliktu, bo Izrael tak naprawdę nigdy nie zgodzi się na utworzenie państwa Palestyna. Są 4 sporne kwestie, które są nie do pogodzenia i jedyna możliwość jest to czystka etniczna jednej nacji lub drugiej. I Izrael według, powiedzmy, są tam przenikły do prasy, jeszcze nie do końca sprawdzone informacje, że ludność ze Strefy Gazy może być przesiedlona gdzieś do Afryki Środkowej, czyli dokonana zostanie czystka etniczna i wyczyszczenia tego to terenu z ludności palestyńskiej. I mówiłem o 4 najważniejszych kwestiach. Pierwsza to jest właśnie państwo palestyńskie, na które Izrael się nigdy nie zgodzi. Druga kwestia jest to powrót uchodźców palestyńskich do swoich, może nie tyle swoich, czyli, ale głównie do terenu tam, gdzie zamieszkiwali przed wojną 1948 roku, przed wojną 1967. I to jest też niemożliwe. Izrael się nie zgodzi na napływ setek tysięcy uchodźców palestyńskich w ramach, powiedzmy, byłego mandatu palestyńskiego. Zaburzyłoby to wtedy demografię samego państwa Izrael. Trzeci punkt sporny, no to jest tak zwani osadnicy żydowscy. Jest już ich prawie 1 000 000 na terenach zachodniego brzegu Jordanu, jak również rozszerzające się cały czas to Jerozolimy. Te osadnicy z punktu widzenia prawa międzynarodowego są nielegalni, ale Izrael nigdy nie zgodzi się na ich opuszczenie zachodniego brzegu Jordanu. I ostatnia kwestia to jest właśnie święte miejsca. Mówiłem o Jerozolimie jako jednym ze świętych miejsc. Drugie takie święte miejsce jest to Hebron. Szczególnie meczet Ibrahima, czyli miejsce, gdzie pochowany jest Abraham i Sara, inaczej grup patriarchów. I trzeba pamiętać, że Abraham jest protoplastą zarówno według podań dla Arabów, jak i dla Żydów, z tego względu, że jeden naród miał się wywodzić od jednego syna Abrahama, Ismaela, drugi od drugiego syna Abrahama, Izaaka. Czy ten konflikt ma jakiś wpływ na sytuację dla Polski czy dla Polaków? Oczywiście, że tak, ale to nie chodzi tylko o zawieszona ta turystyka z Izraelem, prawda, czy bezpieczeństwo na terenach samego Bliskiego Wschodu, czyli w Jordanii. No wiadomo, że nie ma już podróży do takich państw jak Syria, to na przykład sąsiad Izraela, ale ogólnie ta sytuacja może mieć wpływ na napływ uchodźców, to kolejnych, na tereny Europy, jak również chociażby na kwestię Ukrainy. Z tego względu, że Stany Zjednoczone mogą już nie tak chętnie wspierać Ukrainę, mając otwarty front wsparcia na Bliskim Wschodzie. Więc mamy tą do czynienia z przelewem środków przez Stany Zjednoczone do Izraela, jak również z przelewem to technologii do Arabii Saudyjskiej, która ma własny konflikt z Hutu, którzy wspierają akuratnie tą kwestię to palestyńską i atakują też wojska Arabii Saudyjskiej. Dziękuję bardzo.